Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.
Algorytm osobisty, Tomasz Słodki, w studiu Krzysztof Szymański. Dzień dobry, Krzysztofie.
Witam cię, Tomku, witam państwa.
Znamy się już wiele lat, współpracujemy ze sobą też od wielu lat. Kiedy prowadziłem studio telewizyjne, przyjeżdżałeś i nagrywałeś swoje pierwsze programy w tym studiu. I muszę ci przyznać, że na przestrzeni tych lat naszej znajomości bardzo się zmieniłeś. To znaczy, Krzysztof się kiedyś zajmował kredytami, chyba nadal się zajmujesz, tak, kredytami?
Tak, mam jeszcze tą firmę.
Ale w pewnym momencie, mimo tego, że, no, że się tak wyrażę, trzaskał dużą kasę, to nagle się okazało, że zacząłeś wszystko zmieniać, kiedy pojawiła się pandemia koronawirusa i nagle wszystko wywróciło ci się do góry nogami.
Tak, zmieniły się co nieco zachowania konsumentów, przedsiębiorców. Nikt się nie chciał zadłużać. No i pojawiło się pytanie, co robić dalej? No i zaczęliśmy edukować przedsiębiorców w kwestii, jak przetrwać w kryzysie. Edukowaliśmy na temat tego, jak korzystać z programów wsparcia, bo sądziliśmy, że będzie to duża wartość. A kredytów nie za wiele osób chciało zaciągać, więc tego czasu było więcej.
Czyli tak naprawdę musiałeś się przeformatować w trakcie swojej pracy, zmienić trochę profesję swojej firmy i okazało się, że było to opłacalne, ponieważ dużo osób zaczęło się szkolić w tym, co proponowałeś.
Dokładnie, weszliśmy w kwestie podatkowe, finansowe, prawne, zaczęliśmy z tego szkolić. Wcześniej były jeszcze inne biznesy, no ale stwierdziłem, że ten biznes internetowy rzeczywiście jest dobrym biznesem, gdyż jest niskokosztowy, a daje duże możliwości komunikacji. Jeden do wielu.
No ale nie o tym chciałem tak naprawdę, bo książka, którą przygotowuje Algorytm Osobisty i nasza audycja Algorytm Osobisty jest o tym, o poszukiwaniu swojego algorytmu osobistego. I muszę ci przyznać, że tak jak kiedyś, te 6 lat temu, jak zaczynaliśmy współpracę, rozmawialiśmy głównie o pieniądzach, to teraz rozmawiamy głównie o duchowości. I nawet w ostatniej mojej książce Mistrzowie Zmian byłem bardzo zdziwiony, bo zaczęliśmy rozmawiać o takich twoich filozoficznych przemyśleniach na temat życia, a nie o biznesie. A zawsze rozmawialiśmy o biznesie w moich książkach, więc co się stało?
Trochę się zmieniło. Jak to mówią, życie zawsze uczy, były trudniejsze momenty, więc człowiek zaczyna szukać większego jakiegoś znaczenia i odkrywa w tym, że nie zawsze pieniądze są najważniejsze. A dzisiaj widzimy ten kierunek, gdzie te pieniądze nas fokusują, a wtedy, kiedy nam fokusują, przebiegają nam sytuacje obok nas, które rzeczywiście mają znaczenie.
I co? I zmieniłeś trochę podejście i myślenie. Ja tutaj słyszę, że medytujesz, że dużo się szkolisz, chodzisz na szkolenia rozwojowe. Jak to wpływa teraz na twoje życie?
No myślę, że mam więcej przestrzeni w życiu, bo w pewnym momencie swojego życia zauważyłem, że to moje życie jest trochę takie zaśmiecone. Nazbierało się tych rzeczy, które były pozaczynane, z wielu rzeczy trzeba było zrezygnować, wytyczyć, jakby to powiedzieć, nowy tor, żeby znalazło się więcej miejsca na rzeczy, które rzeczywiście mają znaczenie.
No to jak w takim razie znaleźć ten swój algorytm osobisty? Bo ja mam wrażenie, że ty już jesteś na dobrej drodze. Mi też się wydaje, że ja już trochę... Zresztą pamiętasz, jak wszyscy się pukali w głowę moi klienci, jak zamykałem studio. Pamiętasz? Dobrze prosperujące studio telewizyjne w samym centrum Warszawy.
Pamiętam.
Pięknie zrobione, bo ty brałeś udział w całym tworzeniu tego studia. Widziałeś je na początku, jak ono się rozwijało, jak dochodziły światła, kamery, wszystko.
Byłem pewnie paręnaście razy w tym studiu.
Tak,
dobrze pamiętam.
A później ja nagle wywróciłem wszystko do góry nogami, stwierdziłem, wyjeżdżam w świat i znalazłem swój algorytm osobisty, takiego życia, gdzie nie mam pracowników, nie mam jakiegoś pomieszczenia, za które muszę płacić. Tak, to jest z tym twoim algorytmem. To jak znaleźć ten algorytm osobisty?
No, przede wszystkim zaczynamy od sprzątania. Czyli chcesz mieć porządek w swoim życiu, zacznij od porządkowania tego, co masz dookoła. Zamykanie tych spraw, które były otwarte, które cały czas za nami chodzą. Jeżeli z pewnych rzeczy nie zrezygnujemy, nie będzie miejsca na coś nowego. I myślę, że to jest najważniejsza decyzja. I żeby szukać i znaleźć głębsze znaczenie, musimy z wielu rzeczy zrezygnować.
Krzysztof Szymański, cały czas w naszym studiu, przedsiębiorca, który zajmuje się nadal kredytami, ale głównie szkoli ludzi z tego, jak sobie radzić w tych dziwnych czasach ładu i nieładu. Wspomnieliśmy o tym porządkowaniu i ten temat chciałbym teraz rozwinąć. Porządkowanie czego?
Porządkowanie życia, porządkowanie przedmiotów wokół nas. Zauważyłem, że z czasem coraz większą ilością przedmiotów się otaczamy. A kiedyś słyszałem mądrą myśl, że jeżeli mamy za dużo, to zaczynamy się martwić o to. No wyobraź sobie sytuację, że wyjeżdżasz na weekend, zostawiasz dom sam, być może jeszcze drugi samochód. No to wtedy zastanawiasz się, czy coś może się stać, czy ktoś może cię okraść, a wtedy, kiedy jeszcze ktoś okradł sąsiada, no to rzeczywiście zamiast cieszyć się, no to wracasz do tego, co tam się dzieje. I stąd taka filozofia minimalizmu, że być może lepiej mieć mniej niż więcej. Z uwagi na to, że dzięki temu jesteśmy w stanie skupić się bardziej na teraźniejszości, o tym, o czym się mówi, bo dzisiaj dużo ludzi ma z tym problem.
Bo dużo ludzi myśli o tym, co się wydarzyło, jak to wpłynęło, co tam się stało, dużo myśli o przyszłości, boi się o tę przyszłość, a tak naprawdę chodzi o to, żeby być tu i teraz.
Tak, być świadomym swoich myśli.
Ale wiesz co, powiem ci, że to ciekawe, bo ja, jak pamiętasz, jak zamykałem to studio, w ogóle o tym porządkowaniu przedmiotów dwa słowa chciałbym, bo jak zamykałem swoje studio, to właśnie byłem w Kolumbii i w Kolumbii siedziałem w apartamencie, który wynająłem, patrzyłem na piękno góry i liczyłem, ile mam rzeczy w tym studiu. Jak naliczyłem w jednym pomieszczeniu 200-300 rzeczy, wiesz, jakiś telefon stary, i którego nie używam już 10 lat, kable, które już w ogóle tej technologii już nie ma, no ale szkoda wyrzucić. Więc tego było naprawdę dużo. Ja postanowiłem to wszystko sprzedać, nie udało mi się niestety, bo było tego tyle. Sama wyprowadzka z tego studia to była jakaś męka, dlatego że to było 11 pokoi zapchanych od góry do dołu sprzętem, no wszystkim, rzeczami i tak dalej. Pamiętasz, ile tam tego wszystkiego było?
Tak, pamiętam.
Ale jak się od tego uwolniłem, to teraz, zobacz, mam tutaj plecak, mam walizkę i nic więcej.
Jest łatwiej.
No, w podróżowaniu na pewno.
Nie trzeba pamiętać, że o czymś się zapomniało.
No, ale też nie ma strachu o to, że może mogę to stracić.
Tak. No i wracając do tego, od czego zacząć to porządkowanie, no to pierwsze co, pozbyć się wszystkich zbędnych przedmiotów.
No, ale mamy sentyment do nich. Ach, ten kubeczek, no. Ach, te kluczyki.
A ile masz takich rzeczy, których myślałeś, że użyjesz, a nigdy nie użyłeś?
No ja teraz widzę po tym, co wrzuciłem do pokoju babci z tych rzeczy, które mi zostały. Dużo ich zostało. Nie używam ich 4 lata już.
Widzisz, tak to jest. To, co nam się wydaje, to musimy sobie zadać to drugie pytanie w trakcie, jak porządkujemy. To jest bardzo trudne. Czy tak naprawdę będzie mi to potrzebne? Jeżeli tak, to gdzie? Czy rzeczywiście jest to możliwe? Zadając sobie pytania, dostaniemy odpowiedzi. Musimy być krytyczni w podejściu, bo jeżeli nie, no to sporo tych rzeczy zostanie.
No, ale to mi się trochę kłóci, bo z drugiej strony no, jesteś przedsiębiorcą, który zarabia pieniądze, zatrudniasz ludzi, tak. Masz partnerów biznesowych. Żyję tu i teraz, nie myślę o przyszłości, no ale Nowy Ład pokazał, że składka zdrowotna będzie dość wysoka i trzeba ją zapłacić.
Tak, o, no właśnie.
Jak to pogodzić wszystko teraz?
Pogodzić to w taki sposób, żeby stworzyć sobie pewnego rodzaju rezerwy, bo jak wiesz, no to co mówiliśmy wcześniej, także jestem w trakcie pisania książki na temat inteligentnego zadłużania się, bo dzisiaj troszeczkę to inaczej wygląda niż 20 lat temu w Polsce.
Bo zadłużanie, to wyjaśnijmy, to może być na przykład kredyt albo leasing także, tak?
Tak. Mhm. I jeżeli na przykład, nie wiem, bierzemy kredyt na dom, kupimy za duży ten dom, to tak naprawdę nasze życie może nie być takie przyjemne z uwagi na to, że zamiast skupiać się na tym, co mamy, co posiadamy, jak z tego korzystamy, to musimy skupiać się na tym, jak sobie poradzić ze spłatą raty. I dzisiaj sporo się na ten temat mówi, bo sporo ludzi, nawet około 400 tysięcy osób w czasie tych niskich stóp procentowych się zadłużyło. No i dzisiaj wielu będzie miało problem, podobnie jak frankowicze, zaciągający kredyty no, kilkanaście lat temu. I dzisiaj będzie tak, że dobra, mam ten dom, mam to mieszkanie, ale raty są tak wysokie, że muszę sobie wiele rzeczy odmawiać i cały czas się zastanawiać, gdzie tu mogę dodatkowo dorobić. To będzie plaga, tak myślę, pod względem ilości osób. Dlatego czasami, tak jak mówię, mniejszy metraż może powodować to, że będzie nam się łatwiej obsługiwać taki kredyt, bo będziemy go potrzebowali mniej.
No ale jak mamy taką firmę i musimy pogodzić teraz myślenie o przyszłości, no ale jednak żyjemy tu i teraz, to jak to wszystko, no ja już mam mętlik w głowie teraz.
No właśnie, bo są te myśli, tak? Więc wtedy, kiedy mamy myśli w głowie, to 80% czasu powinniśmy nie myśleć o niczym. To jest trudne, gdyż często tak kompulsywnie nauczyliśmy się myśleć o tym, co mamy zrobić, gdzie mamy jechać, wszystko planowaliśmy. A to, co pokazują najnowsze badania, to właśnie to życie w teraźniejszości polega na tym, że muszą się zdarzać te zbiegi okoliczności, synchroniczności, czy też ewentualnie jakieś takie dobre rzeczy, które nam się trafiają w życiu. No ale to jest tylko i wyłącznie wtedy możliwe, kiedy oduczymy się planować każdego następnego kroku, który mamy zrobić.
Cały czas w studiu Krzysztof Szymański, przedsiębiorca. Teraz może trochę o multitaskingu. Dość popularne pojęcie tak naprawdę weszło do naszego życia dość mocno. Polega to na tym, że używamy na przykład 4 różnych urządzeń w danym momencie i przerzucamy się między tymi urządzeniami, tak? Czyli na przykład mamy telefon, jednocześnie odpalony komputer, coś leci w telewizorze, albo mamy 2 telefony i jeszcze przechodzimy między aplikacjami i nie jesteśmy w stanie się skupić na tym, co w zasadzie co chcieliśmy. I okazuje się, że miałem 2 godziny i zaraz, przecież miałem maila wysłać.
No tak, są badania, które mówią, że multitasking uszkadza mózg bardziej niż heroina. Powiem tak, No brzmi ciekawie, jak się nauczyć, bo pracując tak, prowadząc firmy, zauważyłem, że tych obowiązków często wchodziło coś jednego, nie skończyłem, wchodziło coś drugiego. I tak często bywało, że czułem się tak, jakbym krążył wokół czegoś, a tak naprawdę tego efektu za bardzo nie było widać. I myślę, że wiele dzisiaj osób to doświadcza, więc cała organizacja pracy powinna polegać na tym, żeby wyznaczyć sobie kilka obowiązków, które w ramach jednego dnia mamy załatwić. A po prostu, jeżeli zdążymy zrobić coś więcej, no to zapisać na takiej dodatkowej liście i na tym się skupić, bo niestety tych rozpraszaczy będzie coraz więcej i będzie nam ciężko kończyć to, co zaczęliśmy. Zresztą Tomku, ty też jak piszesz książkę, to gdzieś wyjeżdżasz.
Tak, ja uwielbiam się zamknąć gdzieś. Na przykład teraz lecę do Nowego Jorku niebawem pisać właśnie algorytm osobisty i całkowicie odcinam się od jakichkolwiek bodźców. I to bardzo lubię, wiesz, bo moja karta SIM z racji roamingu nie działa za granicą, bo byłby bardzo drogi, więc wyciągam ją i wtedy nikt mi nie dzwoni. I na przykład tak. To jest dla mnie fajne, bo mam, nie wiem, miesiąc bez telefonów. Oczywiście ludzie piszą na Facebooku, no bo wiadomo, prowadzę firmę, więc muszę cały czas być z nimi w kontakcie i zarabiać też pieniądze na takie podróże, ale rzeczywiście się mocno odcinam. A wiesz, ostatnio zauważyłem coś takiego, że leżałem na kanapie, byłem trochę przygnębiony i 2 godziny przerzucałem w telefonie różne rzeczy, myśląc, a może film obejrzę, nie chce mi się, a może wiadomości, ach, nie chce mi się, a może to, ach, nie chce mi się. I po 2 godzinach się zorientowałem, że kurde, nic nie zrobiłem, tylko po prostu przeglądałem social media.
Tak, dlatego dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek musimy nauczyć się być świadomi tego, co robimy. Mówimy o takiej nadświadomości, nadprzytomności. Czyli za każdym razem starać się wracać tu do chwili teraz, widzieć siebie i rozumieć, co robimy. Bo często to, co robimy, to jest też program. Robimy to całkowicie automatycznie, przerzucając te strony. I tak naprawdę to jest takie wypełnienie pustki. Bo nawet jeżeli źle się czujemy, to staramy się oderwać tą naszą rzeczywistość. Nie wiem, czy zauważyłeś, ja u siebie to już widzę i staram się to kontrolować, że często nawet jeżeli chociaż chwila, kolejka, stoję w kolejce, to wyjmuję ten telefon po to, żeby zabić tą...
Tak, ja zauważyłem, tak. Też tak robię. Od razu telefon i nie wiem, i kolejka skończyła się, 7 minut.
Ale to, co ci powiedziałem, to, co i mnichowie potrafią, tak, to tkwić w bezczynności. 80% czasu nie powinniśmy myśleć o niczym.
80% czasu nie powinniśmy myśleć o niczym?
Tak.
Ale co, w ciągu, nie wiem, doby?
Tak, bo to kompulsywne właśnie myślenie stwarza, że czujemy taki niepokój, czujemy się tacy niepełni. To jest właśnie przez to myślenie. To jest to, do czego inni starają się nas zaangażować cały czas. Zobacz te social media, te wyskakujące ikonki, które proszą o swoją uwagę. Dlaczego? Bo jeżeli mają naszą uwagę, to mogą nam podstawić reklamę, za którą ktoś zapłaci, a my być może przez to kupimy.
A to ciekawe, co mówisz, bo ja na przykład jak ląduję w Kolumbii, to w Kolumbii na ulicy się nie chodzi z telefonem, bo można go bardzo szybko stracić. Mm-hmm. Po prostu wyrywają telefon i uciekają na ulicy. Mm-hmm. I ja tam na przykład chodzę bez telefonu i powiem ci, że za każdym razem jak wracam później do Europy, to widzę po prostu chodzące automaty po ulicach z telefonami, a w Kolumbii tego nie ma. Ludzie patrzą sobie w oczy, zaczepiają się na ulicy, rozmawiają. To też ciekawe, nie? Jak inny kraj, a jak jakby inne naleciałości kulturowe i schematy, które nami kierują.
Ja myślę, że warto sobie i od tego dążę, żeby na przykład w weekend w ogóle na telefon nie patrzeć. Ostatnio nawet się próbowałem skontaktować z przedstawicielem sieci i zapytać, czy, bo kiedyś była taka opcja korzystania z dwóch kart SIM, czyli żeby sobie ten drugi telefon zrobić taki analogowy, co kiedyś był na słuchawkę, znaczy słuchawkę, co wyciskaliśmy przyciski, tylko po to, żeby właśnie nie patrzeć. Bo rzeczywiście to, ja chyba takiego dnia bez telefonu to już dawno nie miałem. Gdzieś ciągnie, jeżeli pojawia nam się takie poczucie no, takiego niepokoju, drażliwości, no to wtedy sięgamy po ten telefon. To nie jest dobre.
Krzysztof Szymański, bardzo dziękuję za rozmowę. Zachęcamy do odwiedzenia strony radia, ponieważ tam możecie posłuchać dalszej części naszej rozmowy. Bardzo dziękuję, Krzysztof Szymański, przedsiębiorca.
Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest Algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.